mamy to. Możemy ruszać?
Dzień dobry, witajcie. 19 odcinek programu Bosak i Mencen. Zaczynamy nasz cotygodniowy komentarz do najważniejszych wydarzeń i dzielimy się swoimi opiniami.
A zaczynamy od przypomnienia, że już 24 czerwca w Warszawie odbędzie się nasza wielka konwencja programowa, na którą każdy może przyjść. Wystarczy, że zarejestruje się przez naszą stronę internetową, której link macie tutaj w opisie. Przyjdźcie, bo naprawdę warto. To będzie bardzo ciekawa konwencja, na której będziemy mówili dużo o programie, ale przede wszystkim będzie też dużo muzyki, dużo świateł. Naprawdę będzie się działo. To będzie taka pierwsza w Polsce konwencja w prawdziwie amerykańskim stylu.
Przechodzimy do tematów, które mamy dla Was przygotowane. Dziś pakiet 6 tematów, 3 tematy krajowe, 3 tematy unijne. Zaczynamy od krajowych, bo są pod pewnymi względami ważniejsze. Na początek ochrona zdrowia. Ciekawe newsy związane z obecnością w Polsce lekarzy cudzoziemców. Jak wiemy, Ministerstwo Zdrowia od dawna nie ma pomysłu na to, jak uzupełnić braki kadrowe w ochronie zdrowia. A gdzie nie ma problemów, tam się zaczyna obniżanie wymagań i rekrutowanie również pracowników za granicą. No i ciekawe wyniki przynosi wynik egzaminu weryfikacyjnego, który odbył się w Łodzi. To jest egzamin państwowy. Są dwie ścieżki wejścia lekarzy z zagranicy do pracy w polskim systemie ochrony zdrowia. Jedna to jest nostryfikacja dyplomu i druga to jest wejście na bazie warunkowego prawa wykonywania zawodu z obowiązkiem zdania egzaminu potwierdzającego umiejętności w ciągu najdalej 5 lat. Do takiego egzaminu w Łodzi podeszło wedle informacji prasowych 100 lekarzy i zdało tylko 6. Więc okazuje się, że na bazie przepisów i norm stworzonych w tej chwili przez ministerstwo w całym kraju może nas leczyć setki lekarzy, którzy kiedy przychodzą na taki egzamin, jak zdają absolwenci polskich uczelni zdrowotnych przechodzący cały cykl kształcenia i specjalizacji w Polsce, to się okazuje, że po prostu tej wiedzy nie mają. Ci pracownicy z Centrum Egzaminów Medycznych powiedzieli, że jest to kwestia nie tylko różnic programowych, różnego sposobu nauczania, ale także braku kompetencji językowych. Mówiąc bardziej wprost, część tych lekarzy nie rozumiała prawdopodobnie, o co są pytania albo w jaki sposób ma odpowiadać. Pytanie, w jaki sposób w takim razie komunikują się z polskimi pacjentami. To jest pytanie, jeżeli mieliście do czynienia z lekarzami z zagranicy, którzy nie mówią w języku polskim, może napiszecie nam w komentarzach, jak to wygląda. Ja osobiście jeszcze u takiego lekarza nie byłem, no ale skoro oni już w Polsce pracują, to znaczy, że również Polacy lub obywatele innych państw, którzy mieszkają w Polsce, u nich się leczą i to jakoś już musi działać. No pokazuje to przede wszystkim brak koncepcji ministra, co właściwie robić z sytuacją w ochronie zdrowia i jak zachować standard leczenia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, na który wszyscy narzekaliśmy, ale zaraz się okaże, że to, na co narzekaliśmy, to było coś, za czym będziemy tęsknić.
No to jest bardzo duży problem. Polska niestety, jak dobrze wiecie, w Polsce mówi się w języku polskim, który nie należy do najłatwiejszych języków na świecie i lekarze prawdopodobnie z całego świata szukający nowego miejsca do życia będą bardziej skorzy, żeby podszlifować angielski, niemiecki czy francuski, a nie akurat język polski, który w wielu miejscach poza Polską się nie przydaje. Bardzo ważne do podkreślenia tu jest to, że ludzie, lekarze, którzy zdawali ten egzamin weryfikacyjny, już mieli warunkowe dopuszczenie do zawodu w Polsce, czyli oni normalnie leczyli. I teraz mamy w zasadzie dwie możliwości, no bo skoro 6 osób na 100 zdaje ten egzamin, to znaczy, że oni prawie wszyscy się do tego zawodu według polskich kryteriów nie nadają. I są dwie możliwości. Albo możemy obniżyć te kryteria, ale wtedy również dla Polaków należałoby je obniżyć. Nie powinno być tak, że Polacy muszą zdawać bardzo trudne egzaminy, a przybysze z całego świata mogą zdawać bardzo proste egzaminy, byłoby to niesprawiedliwe.
Albo nie zdawać żadnych i
zacząć
pracować.
Albo w ogóle żadnych nie zdawać, więc powinna być jakakolwiek sprawiedliwość. Jak obniżamy kryteria, to dla wszystkich, łącznie z Polakami, albo nie obniżamy tych kryteriów dla wszystkich. Obawiam się, że sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia niedługo będzie tak tragiczna, że to skończy się obniżeniem tych kryteriów, ale dobrze byłoby, żeby je obniżyć dla wszystkich. A mówię tak dlatego, ponieważ naprawdę mnóstwo polskich lekarzy jest w wieku przedemerytalnym i niedługo zaczną przechodzić na emeryturę. Już teraz wiadomo, ilu mamy przecież studentów Akademii Medycznej, ilu mamy ludzi, którzy szkolą się na lekarzy, którzy będą mieli szansę nimi zostać za parę lat. No i statystyki są takie, że jeżeli chodzi o polski system ochrony zdrowia, to dobrze już było, a będzie tylko i wyłącznie gorzej. Do tego niestety doprowadzili politycy PiS-u i Platformy przez te wszystkie ostatnie lata.
I tu warto dodać, że myśmy ten temat poruszali już dobrych kilka lat temu, między innymi w Poznaniu podczas kampanii prezydenckiej na rynku w Poznaniu mówiliśmy na ten temat. Mówiliśmy właśnie, że Ministerstwo Zdrowia już wtedy wprowadza przepisy, które mają umożliwić bez potwierdzenia kompetencji, bez procesu nostryfikacji dyplomów pracę w Polsce lekarzy z zagranicy. Później alarmowaliśmy o informacjach o tym, że zmieniane są przepisy dotyczące wymagań językowych. Krótko mówiąc, żeby brać do ochrony zdrowia ludzi z zagranicy, którzy nie mówią w języku polskim, nie mają tego potwierdzonego egzaminem. No i minęło te kilka lat i oto są rezultaty. Wtedy byliśmy oskarżani o sianie ksenofobii, o uprzedzenia, a dzisiaj mamy czarno na białym wyniki pokazujące po prostu spadek jakości w ochronie zdrowia. No i dla nikogo tutaj chyba wielkiego zaskoczenia nie ma, że po raz kolejny możemy powiedzieć, a nie mówiliśmy, no niestety, mieliśmy rację. Naprawdę wolelibyśmy w różnych sprawach tej racji nie mieć. Co do kształcenia, to problem jest też taki, że ministerstwo też tu już obniża wymagania, to znaczy daje prawo do otwierania nowych wydziałów kształcących w zawodach medycznych w najróżniejszych uczelniach, które wcześniej w ogóle się tym nie zajmowały, nie miały wcześniej w tym zakresie ani kadry, ani tradycji, ani odpowiedniego sprzętu. No i pytanie, jaka jest jakość personelu rekrutowana do prowadzenia tych studentów, do ich kształcenia. Ja rozmawiałem z jednym z profesorów istniejącej od dawna w Polsce uczelni medycznej, to co on mi powiedział i to powtarzam, to że płace dla tych, którzy mają kształcić lekarzy są na tyle atrakcyjne, że nikt, kto ma duże pojęcie o zawodzie, nie chce po prostu też uczyć studentów, bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Bardziej się opłaca pracować w szpitalu niż uczyć nowych lekarzy. W związku z czym ten poziom kształcenia też często, i to jest coś, na co narzekają też młodzi lekarze, że sam poziom organizacji studiów, że to wszystko nie jest nowoczesne na miarę XXI wieku. Trzeba zacząć o tym mówić i trzeba to wszystko zacząć poprawiać, a minister zdrowia i rząd jedyne co robi, to pudruje ten dziurawy jak ser szwajcarski system.
No to się robi niestety za późno. Ja z kolei pamiętam swoje wystąpienie chyba z Lublina z 2018 roku, kiedy też zwracałem uwagę na to, że będziemy mieli olbrzymi problem z lekarzami, bo się nam po prostu zestarzeją. Minęło 5 lat i cały czas mamy coraz większe problemy i nikt z tym niestety wiele nie robi. Kolejny temat, tym razem trochę krótszy, ale również niezbyt szczęśliwy. PiS postanowił zmienić budżet państwa na ten rok i jednak zaplanowany deficyt rośnie z 68 do 92 miliardów złotych. Jak wszyscy państwo doskonale wiecie, trwa kampania wyborcza. Kampania wyborcza jest bardzo droga, zwłaszcza dla budżetu państwa, bo rząd obiecuje różnym grupom społecznym dodatkowe pieniądze po to, żeby liczyć potem na wasze głosy. I już mamy właśnie pierwsze efekty tego niestety w naszym budżecie i sytuacja będzie się tylko pogarszać.
Ja dodam od siebie, że jakby ktoś sądził, że to, że PiS nowelizuje budżet, to powoduje jakąś przejrzystość, transparentność w finansach publicznych, to nic bardziej mylnego, bo równolegle do tego, że w tej chwili PiS nowelizuje budżet, żeby przed wyborami jeszcze powypłacać różnego rodzaju świadczenia, nowe świadczenia, to równolegle pozabudżetowo przez fundusze potworzone w BGK rząd dogaduje za granicą zadłużenie Polski na znacznie większe kwoty niż ta nowelizacja, bo tu deficyt ma wzrosnąć o 24 miliardy. A z prasy koreańskiej dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Obrony na sprzęt wojskowy, który kupuje w Korei, próbuje tam zaciągnąć dług na łączną sumę 76 miliardów złotych. Połowa tego już jest zaciągnięta, a drugą połowę proszą u Koreańczyków i Koreańczycy bardzo słusznie wahają się, czy dać, czy nie dać. Zaś z kolei jeżeli chodzi o atom, no to wiemy, że premier też stara się o to, żeby zadłużyć się zupełnie w osobnym trybie w Ameryce na budowę elektrowni atomowej. Więc to jest ważna informacja dla was. To wszystko, co PiS obiecał, mówi, że dostarcza, na to nie ma pieniędzy. I w międzyczasie, kiedy PiS już społeczeństwu powiedział, że to kupił albo że to buduje, dopiero rozmawiają, gdzie się zadłużyć. No i postawcie się w roli tego, kto te pieniądze pożycza. Jaka jest przewaga negocjacyjna kogoś takiego, kto wie, że przychodzą do niego pożyczać pieniądze politycy, którzy już społeczeństwu powiedzieli, że to się buduje, a oni dopiero przychodzą pytać o pieniądze. No to wiadomo, że narzucony będzie im bardzo wysoki procent, na jaki te pieniądze będą pożyczone, albo w zamian za to różnego rodzaju trzeba będzie pójść na koncesje polityczne.
To jest właśnie ciekawe, że polski rząd szuka, gdzie tu znaleźć jakieś dodatkowe finansowanie na elektrownię jądrową, czy na nowe uzbrojenie. To są rzeczy absolutnie oczywiste, których bardzo potrzebujemy, a w tym samym czasie nie ma żadnego problemu z tym, żeby waloryzować 500+, żeby wprowadzać 14. emeryturę, jakieś darmowe kredyty. Na to pieniądze zawsze mają, a dopiero potem szukają, gdzie to znaleźć na elektrownię jądrową albo na czołgi. Wydaje mi się, że priorytety powinny być dokładnie odwrotne. To znaczy, znajdujemy najpierw pieniądze na elektrownię jądrową i na czołgi i jeżeli jeszcze mamy jakieś możliwości, to być może na jakieś obietnice wyborcze, ale nie w odwrotnej kolejności.
Trzeci temat krajowy, który chcemy omówić, to jest też taki serial polityczno-prawny, polityczno-prawno-energetyczny, to znaczy czy zostanie zatrzymana elektrownia w Turowie. Elektrownia, która, przypomnijmy, dostarcza znaczną część energii w tym miksie energetycznym, jaki mamy w państwie polskim. Elektrownia, która jest zasilana przez kopalnię odkrywkową węgla brunatnego. Kopalnia, która i ta kopalnia była przedmiotem sporu z Czechami, ale gdzieś tam w tle byli też Niemcy, z Unią Europejską. A teraz mówimy o tym jako informacji krajowej, dlatego że okazuje się, że także instytucje państwa polskiego, konkretnie Wojewódzki Sąd Administracyjny, no wydają decyzje, które mogą spowodować wstrzymanie produkcji energii, dlatego że 31 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję wstrzymującą wcześniejszą decyzję rządu, umożliwiającą wydobywanie tego węgla. Decyzję środowiskową, umożliwiającą wydobywanie węgla. No i mamy tutaj dosyć zawikłany spór, który trwa tak naprawdę od 2020 roku, bo poprzednia koncesja wygasła w 2020 roku. Ministerstwo Klimatu przedłużyło ją o 6 lat. Następnie od tego przedłużenia były odwołania. Ta sprawa w sądach ciągle po kilku latach nie jest zakończona. Więc ministerstwo wydaje jakieś decyzje tymczasowe, a sąd administracyjny te decyzje z kolei wstrzymuje czy też uchyla. Mamy prawdziwy tutaj ping-pong prawny, w którym propaganda rządowa robi czarny charakter z konkretnego sędziego, który wydał dany wyrok. I teraz ja nie wykluczam, że ten wyrok był wydany wbrew interesie sowi państwa polskiego, być może były tam też przesłanki pozamerytoryczne. Ale pytanie, jakie należy postawić, jak to w ogóle jest możliwe, że sprawa tak newralgiczna, jak produkcja znacznej ilości energii dla całego państwa, jest przedmiotem trwającego ileś lat ping-pongu prawnego pomiędzy ministerstwem, instytucjami zajmującymi się środowiskiem, sądami administracyjnymi i taka sprawa nie jest załatwiana w jakimś szybkim trybie. To pokazuje, że do spraw strategicznych w państwie polskim podejście tego rządu i w ogóle podejście naszego państwa jest absolutnie nonszalanckie.
No to myślę, że to jest mało powiedziane, że to jest nonszalanckie. Mówimy o kopalni, której zamknięcie oznacza, że trzeba zamknąć elektrownię, która jest zaraz obok. Cały ten kompleks zatrudnia 60 tysięcy ludzi i produkuje, już nie pamiętam, 8-10% polskiej energii elektrycznej, jakąś strasznie dużą ilość.
8%.
8%, tak? To jest niezwykle kluczowe dla całego naszego bezpieczeństwa energetycznego. I tu polscy politycy, mam wrażenie, że zachowują się tak, jakby chcieli ten problem przeczekać. Z jednej strony mamy taką narrację właśnie od strony tej naszej opozycji totalnej, Platforma Obywatelska i cała okolica, że rząd pisowski tu jest bardzo zły, bo nie słucha się sędziów i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy narrację pisowską, że rząd zrobił wszystko dobrze i tutaj złe sądy polskie, unijne się na nich uwzięli. Na moje wyczucie, oczywiście nie jestem tutaj specjalistą, ale na moje wyczucie to ktoś, kto pilnował tych papierów parę lat temu, czegoś nie dopilnował i jest bardzo prawdopodobne, że sądy po prostu w tej sprawie mają rację, ale to należało już wcześniej jakkolwiek indziej załatwić. Tymczasem oni się zachowują, jakby chcieli po prostu przeczekać problem. Mamy teraz sprawę przed WSA w sprawie zabezpieczenia tej decyzji. Od tego oczywiście odsłuży potem zażalenie do NSA. Zanim zostanie rozstrzygnięta sprawa główna, być może już rząd się zmienił i ktoś inny będzie się tym martwił. I przekonany jestem, że jeżeli dajmy na to, rząd się po wyborach zmieni i okaże się, nie wiem, za rok na przykład, że NSA stwierdził, że koncesji dla Turowa nie można przyznać, to wtedy PiS-owcy będą atakować platformerów, czy kto tam wtedy inny będzie rządził, że są nieodpowiedzialni, doprowadzili do zamknięcia takiej elektrowni, czy też kopalni. Natomiast wina według mnie leży już parę lat wcześniej, kiedy ktoś po prostu nie dopilnował papierów. Bo tych papierów przy tego rodzaju inwestycjach jest po prostu strasznie dużo i głównie sprawy papierkowe sprawiają, że to się tyle ciągnie. Natomiast uwaga, że sądy w sprawach strategicznych powinny trochę szybciej podejmować decyzje, jest oczywiście słuszna, bo sądy administracyjne zalane są całym mnóstwem spraw, załóżmy, mało istotnych. Tak, gdzie ktoś ktoś tam skarży jakąś decyzję za 20 zł albo za 50 zł. Tu mamy sprawę strategiczną dla bezpieczeństwa państwa polskiego, która pewnie gdzieś tam w kolejce sobie czeka i musi swoje odczekać, aż któryś sędzia się nad tym pochyli. Tu z całą pewnością powinna być jakaś szybka ścieżka dla tego rodzaju postępowań.
Jakby ktoś sądził, że to jest niemożliwe, to dam przykład kampanii wyborczej. My zaraz formalnie wejdziemy w kampanię wyborczą i będziemy mieli specjalną szybką ścieżkę w sprawach w zasadzie błahych, bo to będą sprawy takie, że jeden polityk na drugiego nagadał. I w trybie wyborczym będziemy mogli się sądzić, mając rozstrzygnięcia sądów właściwie prawie z dnia na dzień. Nie pamiętam, jakie tam są dokładnie terminy, ale to jest kilka dni. W ciągu kilku dni sąd rozstrzyga sprawy w trybie wyborczym. A tu mamy sprawę, która decyduje o tym, czy będzie produkowana energia 8% zapotrzebowania całego kraju i nie ma żadnego specjalnego trybu, nie jest rozstrzygnięta sprawa z 20 roku. No to jest po prostu jakaś totalna komedia. I to jest zła wiadomość dla nas wszystkich, bo przekonanie powszechne społeczne jest takie, że zwykłym ludziom w naszym państwie jest ciężko załatwić swoje sprawy, ale politycy to potrafią o siebie zadbać. A ta sprawa pokazuje, że politycy o sprawę, o którą może się wywrócić rząd, o którą może się wywrócić cały system energetyczny, nie potrafią o to zadbać. Przecież tu zmieniając kilka ustaw można by to rozwiązać, ale nie ma decyzji politycznej, żeby te ustawy zmienić. No ktoś by musiał ją podjąć, ktoś by musiał się z tym zapoznać. No a kto ma to zrobić?
Ktoś musiałby się do błędu przyznać, że coś wcześniej źle zrobił i trzeba zmienić ustawę, żeby to naprawić. A to uwaga też strasznie ciekawa. Jak ktoś was, nie wiem, obrazi w gazecie albo w telewizji, napisze na wasz temat jakieś bzdury, no oczywiście możecie bronić swoich dóbr osobistych przed sądem. Już po 6 latach będziecie mieli prawomocny wyrok. Gazeta nawet coś opublikuje. Przypomni sprawę, o której już nikt nie będzie po 6 latach pamiętał. A jak jest kampania wyborcza, chyba w 2 dni da się taką sprawę załatwić. Więc w trakcie kampanii wyborczej dużo trudniej jest kłamać na temat innych polityków niż poza kampanią wyborczą. Kolejny temat, na razie zagadkowy, tylko taki mały teaser będzie.
Przechodzimy do spraw unijnych.
Tak, chociaż te też były trochę unijne, zwłaszcza w przypadku tego Turowa. Otóż Jacek Sariusz-Wolski ujawnił na Twitterze, że Unia Europejska chce położyć łapę na naszym podatku CIT, co jest z dwóch powodów bardzo groźne. Pierwszy jest taki, że jeżeli Unia Europejska będzie chciała mieć swoją działkę z podatku CIT, czyli z podatku od osób prawnych, które nakładają państwa członkowskie, to zupełnie naturalne będzie to, że będzie chciała jakoś harmonizować ten podatek CIT dokładnie tak samo, jak obecnie dzieje się to z podatkiem VAT. I nie bardzo chcielibyśmy na to pozwolić. I druga rzecz, dla której to jest groźne, jest to kolejny podatek, który będzie trafiał bezpośrednio do Unii Europejskiej, czyli my jako Polska pobieramy jakieś podatki i część z tego przekazujemy prosto do Unii Europejskiej, żeby ci biurokraci w Brukseli mieli za co żyć i mieli na co wydawać nasze pieniądze. I teraz wydaje się, że sprawa nie powinna być groźna, ponieważ żeby do tego doszło, potrzeba jest, uwaga, jednomyślności wszystkich państw członkowskich. I teraz zastanówmy się, jak trzeba mieć jednomyślność, to co w takich sytuacjach robi Mateusz Morawiecki? Jaka jest jego wtedy pierwsza, zupełnie podstawowa reakcja? No bo są dwie możliwości. Albo wetujemy, chociażby po to, żeby coś ugrać na innym froncie. Mamy kilka takich frontów otwartych. Albo podpisujemy i wierzymy w zapewnienia Unii Europejskiej, że będzie fajnie. I niestety nasze doświadczenia z Mateuszem Morawieckim są takie, że gdy tylko można coś zawetować, to on niestety tego nie wetuje. I obawiam się, że znowu zrobi to samo.
Tak przynajmniej uczy doświadczenie. Ja natomiast pozwolę sobie na refleksję ogólniejszą. Jak wiecie, czy Sławek, czy ja jesteśmy zwolennikami istnienia niepodległych państw narodowych i nie jesteśmy przeciwnikami współpracy międzynarodowej. Przeciwnie, doceniamy jej walory. Natomiast jesteśmy zwolennikami dobrowolnej współpracy międzynarodowej. No i powiedzmy, że Unia Europejska, jak do niej wchodziliśmy, z różnych powodów nam się nie podobała, ale jeszcze wydawało się, że tam są dosyć silne elementy współpracy państw, które utrzymują pewną niezależność. Elementem bardzo istotnym tej niezależności jest po prostu polityka budżetowa. Każde państwo ma swój budżet, każde państwo ma swoją demokrację, wyłania jakiś rząd i ten rząd decyduje, ile podatków zbiera, na co je wydaje. I ta prosta zasada jest konsekwentnie przez Unię Europejską zacierana. Unia Europejska wciąż nie jest federacją, ale ma coraz więcej cech przynależnych państwom. Na poziomie polityki budżetowej mamy dwie strony. Mamy przychody i rozchody. I oni konsekwentnie budują swój wpływ jako eurokraci, jako ośrodek brukselski na obie strony tego równania. Jeżeli chodzi o to, co jest, na co mają wpływ, jeżeli chodzi o rozchody, to są oczywiście fundusze strukturalne, gdzie jest do wydawania tych pieniędzy dodawany komponent coraz szerszy, komponent tak zwanych wartości. i naciski są w Polsce już w tej chwili na samorządy bardzo silne. Jest polityka rolna. Pojawiło się teraz KPO, czyli wydawanie pieniędzy, ale z całą bardzo bogatą listą zadań, co za te pieniądze ma być zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o przychody, to Unia Europejska też konsekwentnie zmierza w kierunku budowania tak zwanych dochodów własnych, zasobów własnych, tak? I jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to była składka członkowska. Układ był prosty. Każde państwo jest w różnych organizacjach międzynarodowych, płaci do nich składkę członkowską. Na przykład my, jako państwo polskie, płacimy składkę do Światowej Organizacji Zdrowia. No i jako Konfederacja możemy powiedzieć, nie płaćmy tej składki, to jest nam niepotrzebne. Natomiast na przykład, gdyby Światowa Organizacja Zdrowia zbierała tutaj 5 różnych podatków, to trudniej byłoby się z tego wymiksować. I w takim kierunku idziemy z Unią Europejską. Już w tej chwili, poza składką członkowską, idzie tam, jeśli dobrze pamiętam, część z VAT-u. W tej chwili chcą wziąć część z CIT-u, a więc to są największe podatki. Dodatkowo system ETS stworzyli, który idzie częściowo do unijnego budżetu i rozszerzają na ETS-2. Dodają od tego podatki od plastiku, cło węglowe, ma powstać cło węglowe, cła zwyczajne. Więc coraz więcej pieniędzy, które sądzimy, że powinny trafić, czy może niektórzy sądzą, że ciągle trafią do budżetu państwa polskiego i rząd może na coś wydać, coraz więcej pójdzie do Brukseli, a Bruksela da albo nie da. To jest narzędzie władzy politycznej.
No coraz częściej nie daje, bo raz, że pieniędzy z KPO tak jak nie było, tak nie ma i do wyborów myślę, że na pewno nie będzie, to już zaczynają się głosy, że być może nawet funduszy strukturalnych również w Polsce nie będzie, więc to zawsze jest ta sama zasada. Jeżeli ktoś ma możliwość rozdzielania pieniędzy, to za tym idzie władza polityczna, ma prawo wpływu na te osoby, które chcą te pieniądze i może wymuszać różnego rodzaju decyzje. Im mniej pieniędzy będzie przechodzić przez Brukselę, tym lepiej, bo tym mniejszą władzę Bruksela będzie miała nad Polską.
Dokładnie tak. A jeżeli państwa chcą ze sobą handlować, to się powinno odbywać na zasadach rynkowych. Przedostatni temat, także unijny, dotykający bezpośrednio władzy w sensie prawnym, a mianowicie mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, piękna nazwa, Trybunał Sprawiedliwości, w sprawie tego, co Ministerstwo Sprawiedliwości robiło z sądownictwem dyscyplinarnych sędziów. Może ja zacznę od uwagi, żeby nie było, że my tu jesteśmy adwokatami Ziobry czy tego rządu. Nie jesteśmy. Krytycznie podchodzimy do tego, co Ministerstwo Sprawiedliwości robiło z sądownictwem dyscyplinarnym. Uważamy, że te środki, które oni przyjęli do realnego problemu, realnym problemem było to, że sądownictwo dyscyplinarne w sądownictwie nie działało, ale te środki, które oni przyjęli, dały skutki przeciwne do zamierzonych. Natomiast Unia Europejska, w naszej ocenie, nie jest organizacją, która ma do tego kompetencje, żeby oceniać, jak my mamy rozwiązać te sprawy w swoich państwach członkowskich. Nie ma w traktatach przekazanych przez państwo polskie kompetencji w tym zakresie. Że my, państwo polskie, zgadzamy się, że Unia Europejska będzie nam dawać wytyczne, w jaki sposób zorganizować sądownictwo dyscyplinarne sędziów. Nie ma tego. Trybunał Sprawiedliwości się tym zajął. Ileś lat mu zajęło rozpatrywanie sprawy. To się ciągnęło od 19 roku, kiedy Ziobro te ustawy przeforsował, a prezydent Andrzej Duda, przypomnijmy, podpisał. I po tych kilku latach, w 23 roku w czerwcu, przychodzi wreszcie wyrok, gdzie stwierdza Trybunał Sprawiedliwości, że ustawa o sądownictwie dyscyplinarnym narusza unijne prawo, gdzie stwierdza, że prawo unijne stoi ponad polską konstytucją. To bardzo kontrowersyjna teza, z którą nie można się zgodzić, stojąc jakkolwiek na gruncie szacunku dla suwerenności własnego państwa. I gdzie okazuje się, że naliczono nam w sumie 556 milionów euro kar. No, kosmiczna suma, równowartość mniej więcej ponad 2 miliardów złotych. Taki wymiar finansowy ma ta tak zwana praworządność. Mówię tak zwana, dlatego że jestem głęboko przekonany, że unijne ingerencje w polski system prawny i w polski ustrój nie zwiększają w żaden sposób poziomu praworządności. Niestety.
No to trzeba w ogóle przestać wierzyć w jakąkolwiek praworządność. To student pierwszego roku prawa ma prawo myśleć, że to sądy zawsze przestrzegają prawa i nie ma na nie żadnych nacisków i nic złego się nigdy na świecie nie dzieje. Natomiast świat jest dużo bardziej skomplikowany. To bardzo często jest złe miejsce, gdzie mieszkają smoki, dzieją się złe rzeczy. I to widzimy właśnie chociażby przy tym wyroku TSUE. Bo jest zupełnie oczywiste, że polska konstytucja jest powyżej prawa unijnego. Zostało to już stwierdzone wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą nie tylko polskiego, bo wiele trybunałów w różnych państwach europejskich stwierdzało, że prawo lokalne, że konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne. Natomiast TSUE nic sobie z tego nie robi i jak gdyby nigdy nic wydaje wyroki, zgodnie z którym to prawo unijne jest ważniejsze niż konstytucję, nie mając do tego żadnej podstawy prawnej.
Jest to długa tradycja, dodajmy jeszcze, w tym sensie, że sama zasada nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym została wymyślona niejako z powietrza przez poprzednika TSUE, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Została wymyślona, zadekretowana i następnie przy takim milczącym sprzeciwie państw członkowskich wprowadzona w życie. Tak jest z wieloma zasadami integracji europejskiej, że to nie jest jakaś prawda objawiona, prawda, że spotkały się najtęższe prawnicze głowy z całej Europy, odbyli naradę, no i stwierdzili, o teraz to będzie tak. Nie, po prostu pewne zasady bywa tak, że zostają wprowadzone w życie, a następnie później dopiero tworzone są przepisy traktatowe, które mają tę zasadę uprawomocnić. Więc cała ta gadka o rządach prawa jest trochę hipokrytyczna w tym sensie, że w Unii Europejskiej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że prawo pisane i rządy prawa pisanego są często wtórnym następstwem układu sił politycznych pomiędzy państwami, które rywalizują o swoją pozycję. I naprawdę poziom złudzeń, jaki w Polsce mają i politycy, i intelektualiści, publicyści, profesorowie krzewią to w mediach, jest trudny do zaakceptowania. Wystarczy uczestniczyć w nieformalnych dyskusjach z przedstawicielami elity z państw zachodnich i łatwo, jeżeli nie mają świadomości, że rozmawiają z Polakiem, że nie są w swoim gronie, łatwo można to zauważyć, że oni doskonale zdają sobie sprawę, że te różne rozwiązania to jest instrumentarium rozszerzania wpływów politycznych. To tylko w Europie Wschodniej, w Polsce jesteśmy często tak naiwni, że wydaje nam się, że to jest jakaś wyższa mądrość, wyższa cywilizacja, którą po prostu my mamy w ramach jakiejś swojej misji dziejowej zaakceptować i za nią podążać.
Dokładnie, to nawet nie wiem, czy to jest naiwność, czy jakiś infantylizm, wiara w to, że
kompleksy.
To jest... Chyba kompleksy, no bo zwróćcie Państwo uwagę, to sprawa sprzed przecież paru miesięcy. Morawiecki wynegocjował z Komisją Europejską, że jeżeli przyjmie ustawę wprost i w jaskrawy sposób sprzeczną z polską konstytucją, to oni im wtedy odblokują środki z KPO, bo uznają to za przywrócenie praworządności. Czyli Komisja Europejska dogadała się z premierem, że jeżeli ten doprowadzi do uchwalenia absolutnie niekonstytucyjnej ustawy, to nagle wtedy zostanie przywrócona praworządność. I ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby w takie bajki wierzyć, że chodzi tu o jakąkolwiek praworządność. Wszystkie instytucje unijne, łącznie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wybitnie rozszerzająco traktują swoje uprawnienia i każą nam się do tego dostosować, to nie za pomocą jakichś argumentów prawnych, tylko zwyczajnej, brutalnej pałki. Jak się nie dostosujecie, to nie dostaniecie pieniędzy, albo nożyły na was kar, albo jeszcze coś innego wam zrobimy, bo macie słuchać. Rządzi po prostu ten, kto ma większą pałę, a nie ten, kto ma argumenty prawne.
I tu jeszcze dodam, bo Sławek poruszył wątek ciekawej ustawy, a mianowicie tej 1001 ustawy o sądach, ale która miała już zamykać nasz spór, w sensie nasz z państwa polskiego, z Brukselą. Mam na myśli tą ustawę, co Morawiecki i nowy minister do spraw europejskich Szynkowski-Welsenk wynegocjowali tam niby z Komisją Europejską czy tam z jej częścią i przywieźli tutaj do uchwalenia, żeby wypłacali pieniążki z KPO. No, z tą ustawą to jest rzecz o tyle ciekawa, że to pokazuje taką skrajną hipokryzję rządu, w tym sensie, że ten spór przed TSUE o te poprzednie ustawy jeszcze nie był rozstrzygnięty. Przedstawiciele rządu przed TSUE argumentowali, że tamte ustawy są zgodne, a w tym samym czasie rząd już zupełnie inne ustawy uzgadniał z instytucjami unijnymi i je tutaj przepychał. A sprawę wspomnę jeszcze, jak to przywieźli, to tak chytrze organizowali konsultacje różnych sił politycznych, że to szybciutko przez Sejm trzeba przepchnąć, że wszystkich zdołali zaprosić na konsultacje, tylko nie Konfederację.
Jakoś zapomnieli o nas. No, taki przypadek.
A do mediów twierdzili, że zaprosili wszystkich.
No. Taki przypadek. Jak już jesteśmy przy bezprawiu unijnym, to kolejny świetny przykład, tak zwany pakiet migracyjny. Przypomina nam się trochę rok 2015, więc szybkie przypomnienie tematu. Wiele państw Unii Europejskiej ma problem z tym, że jest szturmowane przez nielegalnych imigrantów. Mamy całe mafie, które zajmują się szmuglowaniem ludzi z Afryki do Europy. Oni są potem, jadą do Francji czy do Niemiec i starają się żyć z ich socjalu. Wszyscy pamiętamy na pewno panią Angelę Merkel, która tam gorąco witała każdego nielegalnego uchodźcę. No i problem jest taki, że te państwa, takie jak Niemcy, chciałyby się tym dobrodziejstwem z nami podzielić. Co jakiś czas wraca pomysł, żeby rozdzielać ich pomiędzy różne państwa europejskie. W 2015 roku mieliśmy to samo. Przypominam, że Polakom nie do końca się podoba. podobała ta idea i w ogóle nie rozumieliśmy tego pomysłu, ale jak to ma wyglądać, że wy przywieziecie do nas tego uchodźcę, imigranta ekonomicznego z Afryki i my gdzie mamy go trzymać? Jak mamy sprawić, żeby on nie uciekł z powrotem do Niemiec? Jak by to miało wyglądać? Czy to w ogóle jest zgodne z jakimiś prawami człowieka, żeby kogoś siłowo trzymać w Polsce, jak ten ktoś tu w Polsce nie chce mieszkać? Więc sprawa dalej jest aktualna. Państwa południa Europy mają problemy z tymi nielegalnymi migrantami. Co chce z tym zrobić Unia Europejska? Porozdzielać ich znowu pomiędzy państwa członkowskie. A jeżeli któreś państwo członkowskie nie będzie chciało przyjąć 30 tysięcy nielegalnych migrantów ekonomicznych, to ma płacić karę po 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta co roku. Czyli tak, najpierw służby graniczne nie są w stanie wyłapać nielegalnych migrantów, następnie oni przechodzą do jakichś kolejnych państw i tam mają być znowu przesuwani do Polski. Jak ich nie będziemy chcieli, to płacimy karę. I dlaczego nazywam to bezprawiem? Mamy artykuł 79 ustęp 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wprost mówi, że jeżeli chodzi o uchodźców, na przykład wojennych, no to przyjmuje ich państwo, to pierwsze, do którego oni przybyli, uciekając przed konfliktem. Natomiast Unia Europejska nie reguluje spraw migrantów ekonomicznych. Tak mówi traktat, a potem mamy jakąś decyzję jakiejś Rady Unii Europejskiej, która mówi zupełnie co innego i mamy się słuchać, jak nie, to zapłacimy.
No, nasze stanowisko jest to zupełnie jasne, to znaczy, że Polska powinna po prostu te przepisy wetować, a to jest też ciekawe, dlatego że możecie sobie zadać, słuchając tego naszego programu, możecie i powinniście pytanie, w jaki sposób w ogóle w Unii Europejskiej te wszystkie decyzje zapadają. No, my mówimy, że one są niekorzystne, my mówimy, że one są sprzeczne z traktatami, a oni i takie podejmują, jak to jest możliwe. A otóż tak to jest możliwe, że oni tam po prostu w Brukseli wydają sobie sami opinie prawne, że różne rzeczy przyjmą poprzez system większościowy, a nie jednomyślności, ustanowione na bazie traktatu lizbońskiego i w tej chwili są podchody, żeby system głosowania większościowego jeszcze rozszerzyć na nowe dziedziny, na przykład na bezpieczeństwo i obronność, czy politykę zagraniczną, zwaną w Unii polityką zewnętrzną. I oni chcą po prostu w ten sposób działać w prawie każdej kwestii. Jak jest wątpliwość, czy jakąś sprawę zakwalifikować jako wymagającą jednomyślności, czy jako wymagającą głosowania większościowego, no to wiadomo, że dla nich wygodnie jest coś przeforsować w głosowaniu większościowym, bo mogą zignorować sprzeciw wielu państw. Więc znajdują dowolny pretekst, że coś przynależy do tej dziedziny, którą można zrobić większościowo i robią większościowo. No i jak się komuś nie podoba, to się może odwołać do TSUE. A jak wygląda odwołanie do TSUE, to właśnie omówiliśmy już w poprzednim temacie, czyli kilka lat mija i TSUE uznaje, że wszystko jest zgodne z traktatami. No a tutaj nasza opinia, moja opinia to jest taka, że państwa, które nie strzegą swoich granic, powinny płacić odszkodowania pozostałym, bo pokój i bezpieczeństwo strefy Schengen jest naszym wspólnym dobrem jako państw członkowskich Unii Europejskiej i pozaunijnych, które zdecydowały się strefę stworzyć. Skoro tak, no to każdy ma swój obowiązek w zakresie strzeżenia granic i jak tej granicy nie strzeże, to znaczy, że to wspólne dobro niszczy, bo przenikają nielegalni imigranci i obniża się poziom bezpieczeństwa. No to jest proste, logiczne wnioskowanie. Natomiast niestety z powodu takiego lewicowego podejścia jest paraliż w wielu państwach co do realnego strzeżenia granic. Dlatego, że no, tam jest tematem tabu, żeby, nie wiem, używać broni, strzegąc granic, tak jak w Polsce zbudowaliśmy płot, mamy funkcjonariuszy, ci funkcjonariusze dostali broń, używają jej, jeśli trzeba. W wielu państwach już nie ma takiego podejścia. No i oni się czują bezradni. Ktoś do nich przypłynął, no co można zrobić? Przypłyną, to przypłyną. Możemy go tylko nakarmić, zakwaterować albo wysłać do państw sąsiednich, żeby oni go nakarmili, zakwaterowali. Dokąd nas takie podejście doprowadzi, jeżeli w Afryce mieszkają setki milionów ludzi, którzy chcieliby żyć w europejskim dobrobycie, a nie u siebie? No jedynie do głębokiego kryzysu. A zapytałeś, gdzie tych ludzi kwaterować? No otóż oni sobie wyobrażają, że my to zrobimy chyba tak jak teraz. To znaczy w tej chwili są zamknięte ośrodki dla cudzoziemców, które polski podatnik utrzymuje. Nawet się Straż Graniczna chwaliła kilka miesięcy temu, że nowy taki ośrodek gdzieś pod Warszawą otworzyła za dziesiątki czy setki milionów złotych, budując go. Jeden z takich ośrodków moich rodzinnych stron w województwie lubuskim jest na zamkniętym poligonie. Dawne koszary wojskowe zostały przekształcone taki ośrodek, gdzie zwożeni są nielegalni imigranci wyłapani na polskim terytorium. No i oni są tam trzymani pod bronią, karmieni, dostarczana jest im opieka lekarska, za to wszystko płaci polski podatnik. Media nie są w ogóle dopuszczane, żeby nie informować polskiego społeczeństwa, że takie ośrodki istnieją.
Ja nie wiedziałem o tym.
To są takie ośrodki przymusowe, a organizacje praw człowieka skarżą państwo polskie, że oni są tam trzymani za długo, dlatego że organizacje praw człowieka działają na rzecz jak najszybszego legalizacji ich pobytu. Więc traktują, że oni są tam trzymani zgodnie z procedurami jako naruszenie praw człowieka, idą do Strasburga, idą do Luksemburga, do trybunałów i państwo polskie już niektórym z nich później wypłaca odszkodowania. Więc to jest perpetuum mobile. Najpierw przez granicę, później do ośrodków i można skarżyć państwo wielokrotnie.
Ciekawe, mamy takie państwa na świecie jak, ja wiem, Japonia, nie wiem, Singapur, Australia, gdzie nie ma problemu z nielegalnymi migrantami. Jakoś są metody, można sobie z tym radzić, a w Europie mamy taki problem. To jeszcze jest ciekawy smaczek, że Czesi sobie wynegocjowali, że oni nie muszą przyjmować migrantów, bo uwaga, przyjęli Ukraińców. No a Polacy sobie nie wynegocjowali i my, mimo że przyjęliśmy nie wiadomo w sumie ilu, 1,5 miliona, 2,5 miliona Ukraińców, to musimy jeszcze przyjmować przybyszów z Afryki, a Czesi nie muszą.
Polska przyjęła i równouprawniła z obywatelami, wręcz gdzieniegdzie uprzywilejowując. Bardzo się niektórzy oburzyli, jak w zeszłym roku powiedzieliśmy na konferencji prasowej, że w niektórych obszarach jest takie uprzywilejowanie, ale to wychodzi przy różnych okazjach, niestety to wychodzi. Smutne to jest, ale niestety prawdziwe. I coś takiego po prostu nie powinno mieć miejsca. Jesteśmy jedynym państwem europejskim, które równouprawniło cudzoziemców tylko na podstawie paszportu konkretnego państwa, w tym wypadku Ukrainy, z własnymi obywatelami. Żadne inne państwo europejskie się na to nie zdecydowało i to jest ciekawe, że z badań wynika, że 80% Polaków mniej więcej nie popiera tego. A rząd i tak to zrobił i tak zachował relatywnie wysoką popularność. Nawet chyba wypuścili klip z 2 dni temu, że oni uratowali Polskę przed migrantami, zła platforma chciała Polskę zasiedlać tymi tak zwanymi uchodźcami do Unii Europejskiej, a oni ratują. No tymczasem sami tak naprawdę na poziomie rozwiązań prawnych, instytucjonalnych robią to samo, co zrobiłaby platforma, tylko jeszcze do kwadratu.
I zwróć uwagę, że w 2015, jeżeli mi pamięć nie myli, nie chodziło chyba aż o 30 tysięcy.
No tam chodziło kilka tysięcy.
Parę tysięcy. I była awantura na całą Polskę. To jaka wielka. I
protesty były pod urzędami wojewódzkimi.
Dokładnie.
Partia Korwin, Ruch Narodowy, organizacje narodowe, grupy kibicowskie. Setki ludzi protestowały wtedy pod urzędami wojewódzkimi, żeby tej polityki nie realizować. To jest do sprawdzenia, kiedy dokładnie były te protesty. Ale z tego, co ja pamiętam, to PiS, który teraz twierdzi, że Polskę ochronił, tuż po wyborach, ja pamiętam wtedy Błaszczak został ministrem spraw wewnętrznych. W pierwszych swoich wywiadach to on w ogóle zapowiadał, że te decyzje rządu Platformy, no to oni będą musieli wykonać. Później przedstawili Wajchę, jak zobaczyli masowe protesty, a w pierwszych wywiadach ja pamiętam, że Błaszczak mówił, że on takie jakieś miasteczka kontenerowe zbuduje, gdzie tych ludzi będzie kwaterował. Także PiS tak naprawdę, gdyby nie postawa polskiego społeczeństwa, to PiS w mojej ocenie jest partią, no zresztą to widać na poziomie legalnej migracji, co oni robią. No przecież w tej chwili fala gwałtów i molestowania w prywatnych aplikacjach na przejazd. No skąd to się wzięło? No przecież tego nie robią obywatele państw unijnych, którzy do nas przyjechali popracować w korporacjach na jakichś profesjonalnych stanowiskach, tylko to robią przybysze spoza Europy. I ta cała fala pojawia się w momencie, kiedy już rządzi Morawiecki.
Dokładnie. Minęło 8 lat. Zobaczcie państwo, jak się zmieniły czy nastroje społeczne, czy polityka naszego rządu, ale zupełnie inny świat po zaledwie 8 latach. Ale może kończmy na dzisiaj na tym. Przypominamy, że 24 czerwca jest wielka konwencja programowa Konfederacji w Warszawie, na którą każdy z was może się zarejestrować, przyjść, posłuchać Krzysztofa, czy mnie, czy też naszych kolegów i koleżanki. Będziemy mówić w bardzo ciekawy sposób o naszych propozycjach wyborczych.
Zapraszamy was do dzielenia się tym materiałem, który dzisiaj nagraliśmy, do pogłębiania tych spraw, o których mówimy. Puśćcie to dalej do swoich rodzin, do swoich znajomych. Jesteśmy też ciekawi waszych opinii, jeżeli się będziecie dzielić nimi w komentarzach. Dziękujemy za waszą uwagę, dziękujemy za waszą interakcję, dziękujemy za to, że pomagacie nam docierać z tym przekazem jak najszerzej. My to robimy dla was, my te materiały nagrywamy dla was, my wyszukujemy te wszystkie informacje dla was po to, żeby redpilować polskie społeczeństwo, tak powiedzmy, po to, żebyśmy jako Polacy byli bardziej świadomym narodem i podejmowali w zbliżających się wyborach bardziej świadome decyzje. Pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się.
Do zobaczenia.